Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie powracam do omówienia zespołu Jelita Nadwrażliwego, który od angielskiej nazwy określany jest skrótem IBS, jaki jest jedną z najczęstszych chorób czynnościowych przewodu pokarmowego. Od czasu ostatnich ustaleń ekspertów w Rzymie w 2016 roku, czyli od sformułowania kryteriów rzymskich, choroby określane są zaburzeniem funkcjonowania osi jelitowo-mózgowej z uwzględnieniem roli mikrobioty jelitowej, czyli flory bakteryjnej jelit. Oś mózgowo-jelitowa stanowi sieć neuronów łączących centralny układ nerwowy z przewodem pokarmowym. Informacje między układem nerwowym a przewodem pokarmowym są przenoszone za pomocą drogi m.in. hormonalnej, metabolicznej i nerwowej oraz odpornościowej w obie strony. Różne rodzaje stresu psychicznego, mogą mieć wpływ i zmieniać skład mikrobioty jelitowej, gdzie wymieniana jest na przykład separacja od matki, niepowodzenia w życiu, gromadzenie w sobie negatywnych emocji, a nawet hałas. Praca jelit jest kontrolowana przez ośrodki znajdujące się w centralnym układzie nerwowym i obecnie coraz większa liczba badań wskazuje na istnienie zależności między składem flory bakteryjnej jelit a funkcjonowaniem mózgu. Połączenie umożliwiające ten dwukierunkowy przekaz czy komunikację nosi, jak mówiłam, nazwę osi jelitowo-mózgowej, czasem opisywana jako oś mózg jelita mikrobiota, jaka obejmuje właśnie centralny układ nerwowy, część współczulną i przywspółczulną układu autonomicznego, układ neuroendokrynny, neuroimmunologiczny, unerwienie jelit oraz florę bakteryjną jelit. Przekazywanie sygnałów, jak wspominałam, odbywa się za pośrednictwem mechanizmów neuronalnych, endokrynnych, metabolicznych i immunologicznych, a droga nerwowa biegnie przez system nerwów jelitowych, głównie nerwów układu autonomicznego, które kontrolują pracę przewodu pokarmowego, oraz nerw błędny, który jest 10. parą nerwów czaszkowych. W ten sposób informacje zmysłowe są przekazywane z narządów wewnętrznych do centralnego układu nerwowego, gdzie główną rolę ma odgrywać właśnie 10. para nerwów czaszkowych, którego pobudzenie jest konieczne do skutecznego oddziaływania flory jelitowej i probiotyków na mózg. Na drodze endokrynnej mikrobiota jelitowa bierze udział w regulacji jeszcze innej ważnej osi, pod wzgórze przysadka mózgowa nadnercza, która odgrywa podstawową rolę w reakcji na stres. Działanie wspomnianej osi pod wzgórze przysadka nadnercza opiera się na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego, a jego aktywacja pociąga za sobą wiele etapów endokrynologicznych od wytwarzania kortykolibelny przez podwzgórze z wytwarzaniem hormonu adrenokortykotropowego, co powoduje powstanie kortyzolu, końcowego produktu reakcji wydzielanego przez korę nadnerczy. W warunkach homeostazy, czyli równowagi ustrojowej, kortyzol jest wydzielany okresowo przez całą dobę, a fizjologicznie wyższe stężenia we krwi odnotowuje się tylko w pierwszej godzinie po przebudzeniu. Oprócz jednak podstawowego wydzielania, kortyzol jest także wydzielany w odpowiedzi na różne czynniki, także stresowe, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, gdzie mikrobiota jelitowa odgrywa istotną rolę w aktywacji osi przysadka mózgowa nadnercza, jednak wciąż jeszcze nie wiadomo dokładnie, na jakiej zasadzie regulacyjnej działa ten mechanizm. Prawdopodobnie omawiane procesy są pośrednio związane z wytwarzaniem przez układ odpornościowy związków określanych mianem cytokin pro- i przeciwzapalnych, jakie z kolei oddziałują na obszary mózgu, takie jak podwzgórze, gdzie interleukiny należące do cytokin prozapalnych stymulują wytwarzanie hormonów. W badaniach została zilustrowana regulacja homeostazy glukozy przez tłuszcze z udziałem osi jelito mózg wątroba. Także dodawanie lipidów czy tłuszczy do jelita cienkiego powodowało zwiększenie poziomów długołańcuchowych estrów koenzymu A, hamując wytwarzanie glukozy nawet po podprzeponowym przerwaniu włókien nerwu błędnego w jelicie, co spowodowało przerwanie połączenia neuronalnego między mózgiem a jelitami i blokuje zdolność tłuszczy znajdujących się w jelicie cienkim do hamowania wytwarzania glukozy. Czyli ta reakcja została przebadana. Oś jelitowo-mózgowa i wątrobowa wraz z florą bakteryjną jelit ma zdolność regulowania homeostazy glukozy w wątrobie i ma być rozpatrywana w potencjalnych metodach leczenia otyłości i cukrzycy. Do czynników regulujących oś jelitowo-mózgową należą nie tylko kortyzol, ale także krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, określane skrótem SCFA, gdzie najważniejszy jest, chociaż pozostałe są także ważne, ale jest kwas masłowy, neurotransmitery, neuromodulatory oraz flora jelitowa, jaka stanowi jeden z kluczowych elementów osi, na którą wpływ mają nie tylko zażywane antybiotyki, ale stosowane różne leki, dieta i stres. Zaburzenia osi jelitowo-mózgowej mogą być główną przyczyną występowania objawów u osób z zespołem jelita nadwrażliwego, u których występują takie objawy ze strony przewodu pokarmowego, jak ból brzucha, biegunka, zaparcia, ale również objawy ze strony centralnego układu nerwowego, gdzie wymieniane jest obniżenie nastroju i depresja. W wieloczynnikowej patogenezie jelita nadwrażliwego współuczestniczą, jak widać, różne czynniki, nie tylko genetyczne, środowiskowe, ale psychologiczne, które powodują zaburzenia funkcjonowania osi jelitowo-mózgowej, objawiające się w przypadku jelita nadwrażliwego bólem z powodu nadwrażliwości trzewnej i zaburzeniami rytmu wypróżnień, gdzie występują naprzemiennie albo w pewnych postaciach zaparcie albo sama biegunka, albo zaburzenia naprzemienne. Ból trzewny, jaki pojawia się w jelitach, wywołuje zaburzenie żołądkowo-jelitowe, właśnie takie jak IBS, czyli jelito nadwrażliwe. Za odczuwanie tego bólu trzewnego odpowiada zjawisko sensytyzacji obwodowej nerwów ruchowych, ale także korowe i podkorowe szlaki na poziomie centralnym. Wykazano nakładanie się obszarów mózgu odpowiadających za odczuwanie bólu trzewnego i tych obszarów, które odpowiedzialne są za przetwarzanie stresu psychologicznego. Badania obrazowe ludzi cierpiących na zespół jelita drażliwego wykazały zwiększone pobudzenie tego samego obszaru mózgu. Klinicznie wykazano ponadto, że flora jelitowa może mieć wpływ na percepcję, odczuwanie bólu trzewnego i według badań takie bakterie saprofityczne jak Lactobacillus i Bifidobacterium mogą zmniejszyć poziom bólu trzewnego wywołanego stresem w zespole jelita drażliwego u ludzi, jak i u badanych zwierząt. Także wiele innych probiotyków wykazuje korzystne działania u osób, które cierpią na bóle brzucha, jednak mechanizm występowania tego zjawiska jest ciągle niejasny i nadal badany. I za chwilę opowiem o dysbiozie i objawach tego zaburzenia. U chorych z zespołem jelita drażliwego stwierdza się jakościowe i ilościowe zaburzenia w składzie mikrobioty jelitowej określane mianem dysbiozy i w leczeniu tego zespołu, poza zwalczaniem objawów i poprawą jakości życia chorych, ważnym celem jest przywrócenie eubiozy, czyli równowagi zarówno ilościowej, jak i jakościowej mikrobioty. W badaniach laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych u chorych na zespół jelita drażliwego nie stwierdza się w zasadzie żadnych nieprawidłowości. Choroba może przebiegać z okresami zaostrzeń i remisji objawów, jednak jakość życia chorych z IBS jest znacznie upośledzona i chorzy unikają ludzi, zamykając się w sobie w domach z powodu uciążliwych dolegliwości, co skutkuje pogorszeniem jeszcze stanu zdrowia z depresją włącznie. Charakterystycznym objawem choroby określanej jako IBS jest jednak ból brzucha, któremu towarzyszą zaburzenia rytmu wypróżni w postaci wspomnianych biegunek czy zaparć, które mogą występować naprzemiennie i zależnie od dominujących zaburzeń wyróżnia się chorobę, która przebiega zaparciem, drugi rodzaj, która przeważa biegunka powyżej 3 nieuformowanych stolców dziennie i kolejne postacie to postać mieszana i postać niesklasyfikowana. Bólowi brzucha i zmianom rytmu wypróżnień mogą towarzyszyć tak zwane objawy sensoryczne, do których należą nagląca potrzeba oddania stolca, uczucie niepełnego wypróżnienia zmuszające do kolejnych prób defekacji, uczucie rozpierania albo wzdęcia brzucha z wyraźnym powiększeniem obwodu brzucha. U chorych z IBS występują także objawy spoza przewodu pokarmowego, takie jak senność, zespół przewlekłego zmęczenia, bóle głowy i kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym, zaburzenia oddawania moczu, a u COVID zaburzenia miesiączkowania określane są jako objawy towarzyszące, które w zasadzie nie mają znaczenia przy ustaleniu rozpoznania, ale mogą być powodem trudności diagnostycznych. W różnicowaniu obrazu choroby brzusznej lekarze biorą pod uwagę wspomniane objawy, jednak takie zaburzenia u chorych, jak występują lęk, depresja czy nieumiejętność przystosowania się do radzenia sobie ze stresem, powodujące nasilenie dolegliwości, wpływające na skuteczność terapii, wymagają w wielu przypadkach porad psychoterapeutycznych. Obserwacje kliniczne potwierdzają, że od 50 do 80% chorych istnieje wyraźna zależność między stresem a występowaniem czy nasileniem objawów. Zespół jelita nadwrażliwego w populacji światowej występuje z częstością 11,2% i to dwukrotnie częściej u kobiet, a ponad połowa osób zgłasza pierwsze objawy już po ukończeniu 35 roku życia. Częstość występowania IBS różni się od szerokości geograficznej. Mimo badań roli dysbiozy w tym zespole, jednoznaczna przyczyna tego zespołu nadal nie jest poznana, chociaż w wieloczynnikowej patogenezie ważną rolę odgrywają wspomniane i opisane zaburzenia interakcji jelitowo-mózgowej. Poza wymienianymi czynnikami środowiskowymi, psychosocjalnymi wymieniane są także fizjologiczne, takie jak nieprawidłowa czy patofizjologiczne, jak nieprawidłowa motoryka przewodu pokarmowego, wymieniana już nadwrażliwość trzewna, zaburzenia funkcji immunologicznych błony śluzowej jelita w wyniku mikrozapalenia wywołanego dysbiozą, czyli zaburzeniem flory bakteryjnej jelit, zarówno co do ilości, jak i składu, proporcji mikrobioty jelitowej, będącej zasadniczym elementem interakcji jelitowo-mózgowych. Niekorzystna zmiana mikrobioty, czyli dysbioza, może wystąpić wskutek zakażenia pokarmowego, antybiotykoterapii, hamowania wydzielania ochronnie działającego na żołądek kwasu solnego, a także stosowania diety, wywołując wspomniane mikrozapalenie błony śluzowej. Aktywacja układu odpornościowego błony śluzowej jest spowodowana właśnie tym zapaleniem małym stopniem nasilenia zapalenia, ale ze zwiększoną przepuszczalnością bariery jelitowej, co indukuje zaburzenia funkcji motorycznej przewodu pokarmowego ze wspomnianą biegunką czy zaparciem nad wrażliwością trzewną, którego skutkiem są nawracające dolegliwości bólowe charakterystyczne dla tego zespołu. Dowiedziono istnienia związku czasowego między krótkotrwałym inicjującym epizodem zakażenia pokarmowego z biegunką, wymiotami i gorączką, a następującymi po nich wieloletnimi zaburzeniami funkcji jelita z objawami jelita nadwrażliwego, które określane jest nawet poinfekcyjnym IBS. Zależność taka dotyczy od 7 do 30% chorych z typowymi objawami choroby. Związki między przebytą infekcją żołądkowo-jelitową a zaburzeniem czucia trzewnego i motoryki jelit są dobrze udokumentowane, zasługując na podkreślenie, jak ważne jest leczenie i potem przestrzeganie zaleceń po infekcji. Przewód pokarmowy, gdzie na powierzchni komórek nabłonka błony śluzowej występują liczne receptory, określane skrótem ACE2, stanowi prócz dróg oddechowych istotne wrota zakażenia, które manifestuje się biegunką, bólem brzucha, nudnościami, wymiotami. Wśród czynników ryzyka występowania zespołu IBS należy poza płcią żeńską młody wiek, jak już mówiłam, długi przebieg ostrego infekcyjnego epizodu w przewodzie pokarmowym, zwłaszcza leczonego antybiotykami, oraz współobecność czynnika stresowego w okresie tej infekcji. Również pewne czynniki psychologiczne, takie jak niepokój, neurotyzm, skłonności hipochondryczne, depresja, wydają się niezależnymi czynnikami ryzyka występowania zespołu. Częstą przyczyną choroby określanej mianem jelita drażliwego, nadwrażliwego czy IBS może być również rozrost bakteryjny jelita cienkiego, który jest stwierdzany aż od 64 do 70% chorych z objawami klinicznymi jelita nadwrażliwego, zwłaszcza w jego postaci niezaparciowej, z towarzyszącym bardzo nasilonym wzdęciem. W związku z tym ten zespół i SIBO, czyli przerost flory bakteryjnej jelita cienkiego, dysbioza jelitowa, może być skutkiem, jak wspomniałam, nie tylko antybiotykoterapii, powtarzanych zwłaszcza często, ale leczenia obniżającego wydzielenie kwasu solnego w żołądku, zwłaszcza z użyciem inhibitorów pompy protonowej, także stosowania w leczeniu długotrwałym niesterydowych leków przeciwzapalnych, wspomnianej diety i stresu. Za rozpoznaniem IBS przemawiają przede wszystkim stwierdzane w wywiadach objawy, o których wspominałam, które są zgodne z kryteriami rzymskimi, które zostały ustanowione w 2016 roku, jednak nie istnieją testy potwierdzające tą chorobę. Według kryteriów rzymskich nawracający ból brzucha występujący średnio co najmniej jeden dzień w tygodniu przez ostatnie 3 miesiące, spełniający jednocześnie co najmniej 2 z poniższych warunków, czyli związany z wypróżnieniem, wiąże się właśnie z diagnozowaniem tego zespołu. Podczas zbierania wywiadów lekarskich lekarze muszą jednoznacznie jednak wykluczyć istnienie któregokolwiek z tak zwanych objawów alarmowych związanych z chorobami jamy brzusznej, które w żargonie lekarskim czasem nazywane są objawami czerwonej flagi. W populacji polskiej, której powyżej 50 roku życia statystycznie częściej występuje rak jelita grubego, u chorych w przedziale wieku kolonoskopia powinna być wykonana znacznie wcześniej. Podobnie lekarze różnicują tą chorobę z wywiadem rodzinnym, występowaniem raka jelita grubego, choroby trzewnej, nieswoistych chorób zapalnych jelit, głównie u chorych, u krewnych pierwszego stopnia, także z dokładnym badaniem przedmiotowym i wykluczeniem objawów, które mogłyby wskazywać na inne choroby. Wykonywane badania to nie tylko morfologia krwi, ale oznaczenie białka C-reaktywnego, badanie także kalprotektyny w stolcu. W przypadku innych chorób wykonywane są odpowiednie badania, a jeśli po 12-tygodnim zalecanym terapii nie dochodzi do poprawy, chorzy kierowani są w kierunku przebadania, czy nie ma choroby trzewnej. Także jeśli chodzi o badanie mikrobiologiczne i parazytologiczne stolca, czy te objawy nie polegają na właśnie na przykład zakażeniu pasożytami, czy współistnieniu SIBO u chorych z IBS, gdzie uwzględnia się specjalne badania dotyczące właśnie rozrostu bakteryjnego, które polegają na testach oddechowych. Badania koloskopowe nie są jednak rutynowo wykonywane u osób poniżej 50 roku życia, ale u zwłaszcza kobiet po 50 roku życia zalecane są i wraz z pobraniem wycinków. Ze względu na brak pojedynczego czynnika etiologicznego w tej chorobie, postępowanie terapeutyczne ukierunkowane jest właściwie tylko na poprawę istniejących objawów, czyli eliminację objawów z podniesieniem jakości życia i uzyskaniem zmniejszenia poczucia choroby. Czasem potrzebne i skuteczne, jak już mówiłam, mogą być porady psychoterapeutyczne. Leczenie dzielone jest na farmakologiczne i niefarmakologiczne, jakie obejmuje modyfikację stylu życia, w tym diety, umiarkowany wysiłek fizyczny, regularne i częste posiłki o małej objętości spożywane w spokoju, a u chorych otyłych racjonalna redukcja masy ciała. Bardzo ważna jest równowaga psychiczna i umiejętność radzenia sobie ze stresem, dlatego u osób niezdolnych do osiągnięcia tego celu samodzielnie polecane są terapie psychoterapeutyczne i za chwilę opowiem o postępowaniu dietetycznym. Zmniejszenia ogólnego poczucia choroby polecana jest dieta bogata w błon i rozpuszczalny we wszystkich postaciach choroby jelita nadwrażliwego. Istotnym celem, jak już mówiłam, jest modyfikacja mikrobioty poprzez stosowanie nie tylko niewchłaniającego się z przewodu pokarmowego eubiotyku rifaksiminy, ale probiotykoterapia oparta na dowodach naukowych. Chodzi o to, żeby te bakterie, florę, która jest w postaci probiotyków, była przebadana klinicznie, gdyż jest wiele preparatów, które są wykonywane bez badań klinicznych. Także bardzo ważne znaczenie ma podawanie preparatów kwasu masłowego. Przytaczanie wszystkich dozwolonych i zabronionych produktów jest niemożliwe ze względów czasowych, dlatego osoby cierpiące na zespół jelita nadwrażliwego powinny nie tylko poradzić się lekarza, ale w miarę możliwości dietetyka, ewentualnie poszukać w czasopismach, piśmiennictwie popularno-naukowym informacji o stosowanej diecie polecanej przez dietetyków, określanej jako low food map. Ta dieta FODMAP powinna eliminować lub mocno ograniczać części warzyw takie jak cebula, czosnek, brukselka, kapusta, brokuły, grzyby, niektórych owoców, produktów pszennych oraz mlecznych. należy bezwzględnie wyeliminować cukier oraz przetworzone pożywienie. Dieta FODMAP, podobnie jak dieta ketogeniczna, jest uznawana za jeden z wariantów diety niskowęglowodanowej. W postępowaniu dietetycznym wskazana jest ona 6 tygodni z małą zawartością właśnie tych fermentujących węglowodanów i cukrów alkoholowych, jako tak zwana dieta low FODMAP, czyli z małą ilością tych związków. Do FODMAP zalicza się powszechnie stosowane składniki takie jak sacharoza, czyli cukier stołowy, fruktoza obecna w miodzie i owocach, laktoza w mleku krowim i jego pochodnych, czy sorbitol występujący w słodzikach spożywczych, czy gumie do żucia. Dieta ta stosowana jest już blisko 10 lat i jest korzystna, zwłaszcza gdy inne sposoby zawiodły, takie jak zmiana stylu życia czy indywidualne modyfikacje dietetyczne wynikające z osobistych doświadczeń chorych. Jej skuteczność polega na ograniczeniu fermentacji tych niskocząsteczkowych, ale długo obecnych w świetle węglowodanów, co powoduje zmniejszenie wytwarzania gazu, a tym samym zmniejszenie objawów zdęcia i bólu. W okresie próbnym, który nie może trwać dłużej niż 6 tygodni, dieta ta powinna przynieść korzystne efekty, jednak nie należy jej przedłużać, jeżeli nie doszło do poprawy stanu zdrowia, zmniejszenia objawów, dlatego że FODMAP odgrywa dużą rolę w dostarczeniu energii dla jelitowej mikrobioty przez fermentację właśnie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza kwasu masłowego, który, jak już mówiłam, jest podawany w postaci suplementów w leczeniu tej choroby. Niedobory w diecie przez dłuższy czas niż 6 tygodni tychże krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych mogą wywołać także dysbiozę, co dotyczy zwłaszcza bifidobakterii. Ta dieta obejmuje 3 okresy. Pierwszy okres ograniczenia podaży szeroko pojętych FODMAP, który trwa, jak powiedziałam, 6 tygodni. Etap drugi to jest ponowne wprowadzenie pojedynczych składników w celu oceny tolerancji każdego z nich i następna faza jest określana jako personalizacja, czyli stworzenie zmodyfikowanej, indywidualnej diety dla chorych na tą chorobę. Prace opublikowane w ostatnim dziesięcioleciu wykazały, że pierwsza faza diety low FODMAP jest skuteczna wobec większości objawów IBS. Na koniec powiem kilka przykładów, jakie są dozwolone warzywa i owoce. Już nie będę cytowała tych, które są niewskazane ze względu na ramy czasowe, a więc w diecie dozwolone są bataty, bakłażan, papryka, banany, mandarynki, ananas, kiwi, także ryż, bezglutenowe pieczywo, produkty bez laktozy oraz różne odmiany orzechów. Z owoców wskazane maliny, truskawki, melon, mandarynki, pomarańcze, winogrona, kiwi, cytryna, limonka, marakuja, ananas, rabarbar, banan niedojrzały najlepiej, z warzyw ziemniaki, fasolka szparagowa, papryka, kapusta poza włoską, brokuły, seler korzeniowy, naciowy, cykoria, marchewka, pasternak, sałata, rukola, jarmuż, botwinka, dymka, rzodkiewka, szpinak, cukinia, pomidor, rzepa, koper włoski, oliwa, także niewielkie ilości chleba, zwłaszcza orkiszowego na zakwasie i produkty gryczane. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu dopowiedzieć na temat przyczyn i leczenia dietetycznego, zwłaszcza zespołu jelita nadwrażliwego. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.